premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa.
Iga Wójtowicz.
I Łukasz Kanafa. Tak, tak, trochę brakuje nam Grzegorza Chyla-Chylińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, ale nie brakuje nam filmów, których jak zwykle mamy dla Państwa aż 3 w kinie i tyleż samo seriali też na platformach. Do godziny 15 zapraszamy, zaczniemy od Priscilli Presley. No właśnie, film, który od wczoraj można oglądać na ekranach polskich kin, film, na który wielu czekało, film, na który czekali nie tylko fani Sofii Coppoli. No ale właśnie, wszyscy ci, którzy wybrali się do kina, czyli m.in. Iga i ja, mają już swoje zdanie. Igo, co sądzisz o najnowszym filmie Sofii Coppoli?
No to był film, który był zaskakujący dla mnie, jeżeli chodzi o to, jak jest przedstawiona ta relacja z Elvisem Presleyem i jak jest przedstawiony Elvis w tym filmie. Dlatego, że dostaliśmy całkiem niedawno film, który był jego biografią, bardzo kolorowy, bardzo teledyskowy. Ten film to trochę też był teledysk, ale już raczej Lany Del Rey, tak bym powiedziała. A tam mieliśmy rzeczywiście przepych w tej biografii Elvisa. Tutaj mamy coś, co myślę, że może stanowić takie uzupełnienie, taką drugą stronę tej gwiazdy. No bo mamy jego związek z tytułową Priscillą, która była dzieckiem, kiedy się jeszcze poznali. I był to związek, który mnie przeraził. I to, co mi się w tym filmie podobało, to jest to, że nie bardzo tam czułam taką ingerencję w to, co ja uważam. Mieliśmy, mam wrażenie, tam bardzo chłodno przedstawione po prostu wydarzenia, które się działy w ich życiu. Mieliśmy to pokazane, a ocenę mogłam zostawić dla siebie. Reżyserka chyba tak zdecydowała, że to...
No to może o tej ocenie w takim razie. Bo to w sumie mnie interesuje.
O ocenie relacji czy o ocenie filmu? No relacja straszna. Dla mnie ten film to jest film o takiej dojmującej samotności. Bo to jest film, w którym bardzo dużo takich scen mamy, gdzie właśnie tytułowa bohaterka chodzi po tym domu zupełnie sama. Ten dom w ogóle bardzo mnie to uderzyło, że Elvis jest życiem tego domu. Jak on jest, jak przyjeżdża z trasy, nie gra filmów, w tym domu jest życie. W tym domu jest rodzina, która siedzi razem przy dużym stole, wspólnie jedzą kolację, śmieją się, jest głośno. Kiedy nie ma Elvisa, w tym domu nie ma też nikogo innego.
No jest Priscilla.
No jest, ale też jest tylko ona. Nie ma nikogo, kto uzupełniałby życie w tym domu. Są członkowie rodziny, jednocześnie pracownicy całej tej wielkiej firmy, którą był Elvis Presley, którzy mają po prostu robotę do wykonania. Oni nie mogą rozmawiać, oni nie mogą sobie spędzać czasu na miłych pogawędkach, dlatego ta dziewczyna, nastolatka, jest zupełnie sama. Jest zupełnie sama w tym domu, ale też jest zupełnie sama w tym związku z nim, dlatego że jego nie ma. A jak już jest, to jest po to, żeby powiedzieć jej, jak ma się ubrać, jak ma się uczesać, jak ma się umalować. Bardzo uderzająca dla mnie była scena, w której ktoś ją zapytał o ocenę piosenek. A ona nawet nie wiedziała, co powiedzieć. Nawet nie miała swojego zdania. Została zupełnie wyprana wręcz z własnej opinii. No nic dziwnego. Była dzieckiem, kiedy go poznała. Zachłysnęła się tym wielkim światem. Myślę, że wiele młodych dziewczyn na jej miejscu też by tak reagowało. No i cudownie, że na końcu znalazła siłę, żeby jednak zawalczyć o siebie i sprawdzić, co jej się podoba i czego ona chce.
No ale była też dobrą uczennicą. Takie zazwyczaj mają swoje własne zdanie, oprócz tego, że znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Zastanawiam się, bo tutaj chciałbym jeszcze poruszyć ten wątek osamotnienia i wątek zbyt szybkiej dojrzałości albo niedodojrzałości, czyli niedorośnięcia do dojrzałości, ponieważ ta dojrzałość za szybko się zaczęła, w związku z czym nie można było wzrastać jeszcze w tej młodości swojej, bo już trzeba było być dużym. Zastanawiam się, czy wybór takiego życia, bo w tym filmie brzmiało to, myślę, bardzo mocno, wybór takiego życia przez młodą osobę przy nie tyle sprzeciwie, co takiej bardzo rygorystycznej asyście, zwłaszcza ojca, bo rodzice przeciwstawiali się bardzo wyraźnie. Zresztą na każdym punkcie tejże znajomości Elvis musiał zdobywać u ojca wszelkiego rodzaju pozwolenia i zdobywać prerogatywę, jeśli chodzi o ich przyszłe życie. No to nie jest tak, że Elvis porwał tę młodą osobę z domu. bez zgody rodziców. To wszystko się odbywało za zgodą rodziców, ale przede wszystkim z woli i chęci młodej osoby, której to wszystko dotyczyło, naszej tytułowej Priscilli. Dlaczego wini za to Elvisa?
Nie, ja nie winię absolutnie Elvisa za to, że ona się znalazła w tej sytuacji. Wręcz przeciwnie, uważam, że naprawdę wiele dziewczyn, które poznałyby gwiazdę takiego formatu, dokonałyby dokładnie takiego samego wyboru. No ale czy ona miała w głowie to, jak ten związek będzie wyglądał? Nie sądzę. No, wyglądał trochę inaczej niż na początku. Na początku Elvis był bardzo opiekuńczy, bardzo czuły, bardzo wrażliwy na jej potrzeby. Więc mogło to wpłynąć na jej decyzję. Oczywiście myślała, że będzie tam jak księżniczka, a później no, zderzyła się z rzeczywistością, którą chyba wyobrażała sobie trochę inaczej. Myślę, że raczej poszukiwałaby w nim partnera niż kogoś, kto będzie jej doradcą wizerunkowym może?
No ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, oglądając Priscillę i powiedziałem sobie w duchu, jeśli kolejna scena w tym filmie zacznie się od Elvisa znowuż, to chyba ten film powinien się zaczynać nazywać Żona Elvisa, a nie Priscilla.
Ale miałeś takie poczucie,
taki
że to
był
jest
mój,
film o
taki
jego
był
żonie,
mój odbiór.
Tak?
Właśnie, że to był film o żonie Elvisa, a nie o Priscilli.
No może taka była jej rola.
Właśnie. I tutaj się zastanawiam, ponieważ miałem wrażenie, że Sofia Coppola może zrobić trochę inny film. Troszkę więcej oczekiwałem od artystki, która nieraz już pokazała, że znajduje swoje własne drogi do opowiadania historii, które można opowiedzieć na sposób, dzisiaj byśmy powiedzieli, mansplainingowy. No właśnie, w tym wypadku dostałem film, na którym nawet nieco się wynudziłem. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, ponieważ Jacob Elordi jako Elvis jest w tym filmie troszeczkę za bardzo narzucający się. Byłem zwyczajnie zmęczony. Nie to, że on jest dobrym, czy lepszym czy gorszym aktorem. W mojej opinii w tym filmie jest go po prostu za dużo. I to, co mnie interesowało już kiedy oglądałem Elvisa, tego Elvisa sprzed roku Baza Luhrmanna, to jak będzie pokazane to, co nie było pokazane w tamtym Elvisie. Bo w tamtym Elvisie był owszem pokazany Elvis, był pokazany pułkownik, który był szarą eminencją zawiadującą firmą. Świetnie to zresztą określiłaś, bo Elvis także w Priscilli jest korporacją wręcz, w domu z pokojami, do których nie ma wstępu, osobom niezatrudnionym. Nie dostałem w Priscilli tego, czego najbardziej oczekiwałem, czyli tego bycia żoną Elvisa albo z Elvisa, czyli tego, co mogłoby mnie najbardziej zainteresować. Z drugiej strony...
No, chyba dlatego, że kiedy go nie było, to ona po prostu nie miała co robić. I myślę, że to w tym filmie zostało pokazane właśnie przez te sceny, w których ona się po prostu snuje po tym pustym domu, kiedy go nie ma.
No tak, w pewnym momencie, albo to też warto podkreślić, co zresztą już na co już zwróciłaś uwagę, film też nie jest jakiś taki wielce pesymistyczny. Film też pokazuje, że... Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, ale w każdym momencie życiowym możemy dokonywać wyborów, które będą te właśnie nasze wybory najbardziej nas określają. I to nie jest tak, że raz dokonane wybory muszą być jedyne i na zawsze, dlatego że tak jak życie się zmienia, tak i my się zmieniamy, tak i zmieniają się nasze wybory, potrzeby i idące za tym konsekwencje. Priscilla też nie jest dziełem, które można zaklasyfikować jako dzieło statyczne. Tam też pokazywana jest ta postać, która ewoluuje. Mam wrażenie, że wszyscy ci, którzy oczekiwali, że dowiedzą się coś więcej o Priscilli, mogą mieć pewien niedosyt po zobaczeniu filmu Sofii Coppoli. Natomiast wszyscy ci, którzy chcieliby zobaczyć, jak może wyglądać życie u boku gwiazdy, życie owszem z pieniędzmi, ale niekoniecznie z bliskością takiej, o jakiej by się marzyło, to na pewno będą usatysfakcjonowani. No ale właśnie, co z naszym kolejnym filmem, bo tutaj będzie dzisiaj u nas w kinie w Lublinie romantycznie, zwłaszcza,
bardzo,
że przed nami walentynki, Dzień Zakochanych. No co dzień okazujemy sobie miłość, ale w 14 lutego jesteśmy do tego niejako jeszcze bardziej dopingowani. My także dzisiaj w kinie w Lublinie mamy romantycznie. A ciekawy jestem, czy miłość smakowała ci jak miód.
O dziwo, tak. Muszę się przyznać, że jak zobaczyłam ten tytuł i spojrzałam na plakat, pomyślałam sobie, że znowu będę marudziła, tak jak to zazwyczaj bywa w przypadku polskich komedii romantycznych. No ale sama byłam zaskoczona tym, że wcale nie marudziłam. Wręcz przeciwnie, bardzo mi się ten film spodobał. Uważam, że to jest rewelacyjna produkcja na walentynki, dlatego że nie jest banalna. to jest film, który być może no, ma bardzo prostą konstrukcję. Mamy dwie przyjaciółki, kobiety dojrzałe już, które są w takim momencie dla kobiet zazwyczaj trudnym. No i potrzebują trochę w swoim życiu pozmieniać. Mamy jedną, która jest biznesmenką, prowadzi swoją cukiernię, chociaż biznesmenka to chyba zbyt duże słowo. To jest po prostu kobieta, która świetnie ma zorganizowany czas swój, swoich dzieci, swoich wnuków i właśnie swojej cukierni. No i mamy kobietę, która poszukuje wewnętrznej równowagi przy akompaniamencie różnych instrumentów w trakcie medytacji w domku w górach z przepięknym widokiem, ale ma kłopoty małżeńskie. I tutaj mamy taką klasyczną podmiankę, jedna jedzie do drugiej, zamieniają się miejscami, no i wtedy się wydarzają różne ciekawe rzeczy. Bardzo lekki film, przy którym naprawdę się można zrelaksować. Na walentynki cudowny, na randkę cudowny, ale też tak sobie pomyślałam, że to nie jest tylko takie kino randkowe, tylko to jest też taki film na randkę ze sobą, bo tam też jest właśnie o tym. Tam jest nie tylko o szukaniu miłości, ale o szukaniu tego, co nam sprawia radość. I to mi się bardzo w tym filmie podobało.
Mówimy o filmie Miłość jak miód, który od wczoraj można oglądać na ekranach polskich kin. Film Macieja Migasa, owszem, można nazwać komedią romantyczną, tylko że ja aż dwa razy zobaczyłem, bo miałem okazję być na pokazie prasowym organizowanym w Warszawie i już wtedy byłem ogromnie zaskoczony, zresztą jak wszyscy dziennikarze zgromadzeni na tym pokazie, bo wszyscy podkreślaliśmy lekkość tego filmu, ale z drugiej strony nie da się uciec od świeżości tego nowego spojrzenia. Znaczy nowego to może powinienem wytłumaczyć się z tego nowego, co tutaj mam na myśli. Nowego o tyle, że w latach ubiegłych nawet próbowałem się doliczyć, kiedy ostatni raz widziałem polską komedię romantyczną, która nie była za bardzo przesłodzona albo za bardzo żenująca, jeśli chodzi na przykład o epatowanie seksem czy nagością. No i trochę tych lat upłynęło. Mam wrażenie, że Miłość jak miód nagle zrywa z tym takim chyba wręcz obelżywym nazywaniem filmów komediami romantycznymi, bo z tego, zwłaszcza polskie komedie romantyczne, to zrobił się trochę taki podgatunek w kinie melodramatycznym, który zazwyczaj jest pełen czerstwych żartów, pełen ulicznego, zużytego zresztą seksualnego, przeseksualizowanego humoru,
ale który też taki
się ogląda i raczej wychodzi się z kina z niesmakiem.
Tam też mamy często takie nierealne scenariusze życiowe, no bo niewielu mamy ludzi około 30, którzy w Warszawie mieszkają w najlepszych apartamentach, pracują na najlepszych stanowiskach. No tu mamy taki obraz bardzo prawdziwy. Ja oczywiście oglądając Miłość jak miód musiałam pomyśleć o Heaven in Hell. Przypominam po raz kolejny ten tytuł.
Bo rzecz się między innymi dzieje w Zakopanem i na Półwyspie Helskim. Dokładnie tak.
Tak i mamy tam też związek kobiety z mężczyzną, który jest od niej młodszy, ale to jest związek, który jest tak fajny w odbiorze, właśnie jest po prostu przyjemny do oglądania. No nie mam takiego poczucia, że to jest jakkolwiek pretensjonalne, że ta kobieta myśli tylko i wyłącznie o tym, jak zaciągnąć go do łóżka. Wręcz przeciwnie, ta relacja się buduje w taki bardzo ciepły sposób, w takich drobnostkach, z poczuciem humoru. Naprawdę rewelacyjna rzecz.
Agnieszka Suchora jako Majka, no właśnie tej znakomitej polskiej aktorki już dawno nie oglądaliśmy, zwłaszcza w roli pierwszoplanowej. Wydaje mi się, że między innymi ta nowość, czy też świeżość wynika między innymi z jej obsadzenia w roli głównej. Jej amantem, czy też jej może miłością walentynkową, jeśli można tak określić, jest Michał Czernecki. I tutaj bardzo podobały mi się dialogi, które rozpisano tej parze. Jeden chyba z moich ulubionych momentów to moment, w którym przynosi Maja Pawłowi na podziękowanie ciasto, bo jest cukierniczką, na co on odpowiada, że nie je tych słodyczy, co ona, no i że da kolegom, na co ona odpowiada, żeby kolegom kupił lepiej parówki i zabiera mu to ciasto. No i to jest między innymi streszczenie tego, w jaki sposób, jakiego rodzaju dialogami, jakiego rodzaju miłością, czy też romantycznością ten serial operuje. Nie chodzi o nadskakiwanie sobie, chodzi raczej o zdobywanie wzajemnego szacunku, ale i poprzez to wchodzenie w życie właśnie nie z butami, tylko raczej trochę bocznymi drzwiami, tymi, które wydawałoby się, że życie już za nami dawno zamknęło. Bo no właśnie, jak już się ma wnuki, albo jak żona dwa dni po ślubie od ciebie odeszła, no niektórzy mogą sobie zadawać pytania, czy to ze światem jest coś nie tak, czy ze mną? Ale mamy też wątki rodzinne, których nie brakuje. Być może także dlatego ten film jest tak bardzo różnorodnie kompletny. Bo nie dość, że mamy różnego rodzaju spojrzenie na związki, różnego rodzaju spojrzenie na role społeczne, to mamy także spojrzenie na współczesne rodziny, w których niejednokrotnie nasze zapracowane mamy, no do Dnia Matki jeszcze chwila, najpierw będą walentynki i Dzień Kobiet, no ale one zazwyczaj bywają bardzo spracowane. Tutaj także Maja nie narzeka na brak obowiązków.
Tak, i myślę, że to jest świetny tytuł właśnie dla kobiet, które za dużo na siebie biorą, a nie brakuje takich kobiet. Ja już moją mamę wysyłałam na ten film koniecznie, żeby go obejrzała, bo wydaje mi się, że też właśnie kobiety, które gdzieś tak są w takich sytuacjach, myślą, tak jak już powiedziałeś, że te drzwi dawno się zamknęły i już tam nic na pewno na mnie nie czeka dobrego. A okazuje się, że czeka, tylko po prostu trzeba trochę się rozejrzeć.
No właśnie, Miłość jak miód, do zobaczenia w kinach. Serdecznie Państwu polecamy. Jak pójdziecie, to wydaje mi się, że jeszcze będziecie swoich znajomych zachęcać. Bo dawno tak dobrego polskiego filmu komediowego i romantycznego zarazem nie było na ekranach. Mamy jeszcze dla Państwa nie polski, a fiński film, o którym w podobnym tonie możemy się chyba wypowiadać. Bo mowa o filmie Kaurismäkiego opadające liście. Ten film także mieliśmy okazję zobaczyć dzięki uprzejmości dystrybutora, za to dziękujemy. Igo?
No mamy po raz kolejny film romantyczny, jak już powiedziałeś. Dzisiaj dużo tego romantyzmu u nas. Tylko, że to jest film zupełnie inny niż Miłość jak miód. To jest film dla tych, którzy mają cierpliwość na pewno, bo Aki Kaurismäki jest tym reżyserem, który pomimo tego, że to nie są najdłuższe filmy, jakie można obejrzeć w kinie, to jednak akcja toczy się bardzo, bardzo leniwie i bardzo powolutku. I jest zbudowana właśnie z takich cudownych zbiegów okoliczności, jak w tym filmie, kiedy tam mamy scenę zgubionego numeru telefonu. Absolutnie uroczy film. Taki naprawdę rozczulający bardzo o bohaterach, którzy też chyba nie liczą na to, że coś dobrego ich w życiu spotka. Są raczej bardzo przywiązani do takiej szarości dnia codziennego, z którą muszą się zmagać. Chyba nie narzekają, chyba się zbytnio nie buntują, po prostu oswoili się z tą sytuacją, w której są. No i też ich miłość znajduje, przepiękna, bardzo ciekawa i bardzo osobliwa. W taki sposób dosyć nietypowy, ale typowy dla Kaurismäkiego, więc to dla wszystkich tych, którzy jego kino kochają, myślę, że nie będą rozczarowani.
Ansa to małomówna pracowniczka supermarketu, a Cholapa no, pracuje na budowie. Kiedy nie pracuje, robi inne starokawalerskie rzeczy. I to jest film zresztą Kaurismäkiego, ale zwłaszcza Opadające liście. Dla mnie osobiście to jest jeden z tych przykładów kina europejskiego, które zahacza o... Nie tyle, że slapstick, czy też te momenty w komediowej historii filmów europejskich, które bardziej koncentrują się na humorze sytuacyjnym, ale mam wrażenie, że one koncentrują się przede wszystkim na wykazaniu, jak bardzo absurdalne potrafią być ludzkie charaktery, kiedy brakuje im kontekstu społecznego, że tak powiem. Kiedy mamy outsiderów i outsiderki życiowe, które się nagle spotykają i na dobrą sprawę wydają się bardzo zwyczajnymi ludźmi, ale jednak to spotkanie ich pokazuje, jak bardzo przez te wszystkie lata samotności głównie, dlatego te filmy nie są tak banalne, no trochę zdziczeli, mówiąc kolokwialnie. No ale właśnie, miłość sprawia, że odnajdują drogę do siebie, nie tylko do siebie nawzajem, ale i do siebie samych. I między innymi w tych momentach zwłaszcza Kaurismäki bywa chwytający za serce i podnoszący na duchu. Opadające liście także od wczoraj można oglądać na ekranach polskich kin.
Tak, ale ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba to, że w tym roku tak walentynkowo rozmawiamy o filmach, które no właśnie nie są banalne, nie są proste i nie opowiadają o ładnych, młodych buziach, tylko mamy ludzi z takim solidnym bagażem doświadczeń.
No właśnie, też zostańcie Państwo z nami, bo tych ładnych buź troszkę będzie, ale na platformach. Igo, zaczniemy od filmu, który jest absolutną świeżynką, od filmu Upgraded, czyli Pierwsza klasa, który od wczoraj można oglądać na Amazon Prime. Zastanawiałem się, czy to będzie jedna z tych komedii romantycznych, które będą nas bardziej przyzwyczaiły do tego amerykańskiego sznytu. Księżniczki szukającej swojego księcia. I trochę tak jest. Film wybrałem chyba ze względu na Marisę Tomei, dlatego, że dawno jej nie widziałem w kinie tak, nazwałbym je, popularnym, głównonurtowym, mainstreamowym. Zastanawiałem się, jak wypadnie w tym przypadku i no cóż, jest to jedna z tych filmów, które fajnie jest zobaczyć, ale no, nie jest to aż tak dobry film, jak te, o których mówiliśmy w kinach, ale Może ty masz inne zdanie?
Nie, tutaj się zgodzę z tobą. Rzeczywiście dobrze jest to zobaczyć, ale to nie jest film, który zwaliłby mnie z nóg. Ale mamy tutaj takie połączenie właśnie tego, o czym wspomniałeś, czyli tego mitu poszukiwania księcia. Trochę mamy Kopciuszka, no i trochę mamy Diabeł ubiera się u Prady, bo tutaj też ten wątek się pojawia. Mamy bohaterkę, która marzy o tym, żeby otworzyć własną galerię sztuki. Dostaje się na staż do jednej z najbardziej prestiżowych galerii. No i musi sobie wywalczyć drogę na szczyt. I tak jak w tych poprzednich filmach, o których mówiliśmy w kinie, no tutaj też zbiegi okoliczności sprawiają, że da się dojść na ten szczyt, tylko jest to droga bardzo na skróty, ale bardzo niebezpieczne skróty. Czy to jej się opłaci? To już myślę, że nasi słuchacze będą mogli sami sprawdzić. Dobra propozycja na taką weekendową, okołowalentynkową randkę jak najbardziej.
Trochę jesteśmy w Nowym Jorku, trochę jesteśmy w Londynie, trochę jesteśmy... siostry na kanapie, ale trochę też na salonach i w pierwszej klasie w samolocie. Też jedna z rzeczy, na które zwróciłem uwagę i która trochę puściłem wodze fantazji. Zastanawiałem się, bo nasza bohaterka tutaj jest, i stąd też tytuł, jest przenoszona z klasy ekonomicznej do pierwszej klasy w locie transatlantyckim. I jak bardzo wiele to dla niej otworzyło różnych możliwości. Jak bardzo wiele zmienia się tylko i wyłącznie z tego, gdzie siedzimy, w której klasie życiowej. I o ile to faktycznie ma takie cechy typowo kopciuszkowe, jak słusznie zauważyłaś, o tyle w filmie jest to całkiem fajnie wykorzystane. Jak bardzo młodzi ludzie, którzy mają wypchane kieszenie nie dolarami, tylko marzeniami, co także dosyć lapidarnie w filmie jest podkreślane, jak wiele ich czeka w życiu i jak wiele zależy od szczęścia. Być może właśnie takiego. Być może dlatego lubimy oglądać tego typu filmy, ponieważ one pokazują nam to, że czasami w życiu się zwyczajnie szczęści i możemy sami mieć nadzieję, że może właśnie dziś będziemy to my. Upgraded, pierwsza klasa, do zobaczenia na Amazon Prime. A my teraz polecimy na Netflixa, gdzie, no właśnie, oglądaliśmy...
Już mnie nie oszukasz.
No właśnie, już cię nie oszukam, a spróbujemy.
No serial kryminalny, taki typowo kryminalno-sensacyjny, gdzie mamy bohaterkę, której mąż umiera w wyniku zamachu. Nie wiadomo, czy to jest zamach przypadkowy, czy to jest zamach, który był wymierzony w niego, a być może w nią, bo okazuje się, że jakiś czas wcześniej dotknęła ją inna tragedia, zmarła jej siostra także w wyniku zamachu, co pozwala myśleć, że rzeczywiście... Te obydwie historie są ze sobą dosyć mocno powiązane. No sprawa się komplikuje, kiedy okazuje się, że ten mąż być może jednak żyje i być może nawet pojawia się w jej domu. I tam już dzieją się bardzo różne i bardzo ciekawe rzeczy. No bardzo wartka jest akcja tego serialu, bo tam rzeczywiście co krok to coś się wydarza i cały czas odkrywamy kolejne puzzle tej układanki razem z bohaterką.
Bardzo mi się to podobało. Dawno nie widziałem tak bardzo rozbudowanego i ciekawego scenariusza, niebanalnego i nie tak bardzo przewidywalnego. Ktoś, kto zresztą jak my ogląda tych seriali przynajmniej kilka w tygodniu, w miesiącu, nawet może dochodzić do 10, po jakimś czasie, zwłaszcza tak jak my już w audycji to robimy ponad 2 lata, no po jakimś czasie możemy zauważać pewnego typu chodzenie na skróty, które zazwyczaj działa w serialach, zwłaszcza kiedy ma się do dyspozycji dobre aktorstwo i montażystów, którzy potrafią ze zdjęć pokroić się te zdjęcia na te 40-parominutowe odcinki z suspensem. No w tym wypadku byłem pod wrażeniem tego, jak bardzo zagmatwano intrygę. Że nagle się okazuje, że jednak coś, co było oczywiste, czyli zamach, wcale może nie okazać się zamachem i później dobrnięto jeszcze do kolejnych wątków związanych właśnie to, kim jest ten mąż, z kim jest on związany. Też pociągnięto wątki głównej bohaterki, która okazuje się być niezwykłą taką mamą, której celem było wykonywanie swoich obowiązków domowych, swoich obowiązków zawodowych i wychowywanie dzieci. Wręcz przeciwnie, jeździła i na polach walki ryzykowała życiem. No to też jeden z osobnych wątków. Tych wątków sensacyjnych w tym serialu także nie brakuje, więc oprócz tych wątków rodzinnych, kryminalnych, czy też może nawet trochę szpiegowskich, są też te wątki wojenne. Ich nie ma zbyt wiele, no ale to wszystko razem wzięte sprawia, że Już mnie nie oszukasz, jest nie tyle nawet widowiskiem, ile serialem z krwi i kości. Jego się naprawdę ogląda z wypiekami na twarzy. No to już może bym trochę przesadził, ale interesująca sprawa.
Tak, interesująca i bardzo wciągająca. Jeżeli ktoś lubi kryminały, to jest taki naprawdę solidnie zbudowany serial kryminalny.
No i wróćmy jeszcze na Amazon Prime, bo tam pani Smith. Kiedy w połowie zeszłego miesiąca zobaczyłem zwiastun tego remake'u filmu, który pod tym samym tytułem, który był początkiem historii Angeliny Jolie i Brada Pitta, który też dosyć namieszał nie tylko w show biznesie, ale i w popkulturze tej już jak najbardziej nowoczesnej, współczesnej. Byłem bardzo ciekawy, co z tego powstanie na Amazon Prime, kiedy zmieniono bohaterów, kiedy zamiast jego i jej rasy kaukaskiej dostaliśmy Afroamerykanina i trochę Szkotkę, trochę Japonkę. Już samo to naraża serial na, zwłaszcza przez tych, którzy go jeszcze nie widzieli, no wszelkiego rodzaju pomówienia, które być może mają swoje źródła w mówieniu o politycznej poprawności, ale też w zbyt szybkim i nieuprawnionym wręcz w mojej ocenie ocenianiu tych seriali, dlatego że no właśnie, ten serial ma zdecydowanie więcej do powiedzenia, jak się przekonałem, niż tylko i wyłącznie pewna zmiana myślenia o współczesnym castingu. Czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o zamianę bohaterów, ale o opowiedzenie pewnej historii i tutaj byłem wielce zaskoczony. Bo o ile w przypadku postaci granych przez Brada Pitta, Angelinę Jolie, bardziej chodziło tylko i wyłącznie o ten związek jej i jego i no właśnie, trochę szpiegostwa i gonienie siebie nawzajem, o tyle w przypadku serialu Amazon Prime dostajemy jeszcze zagłębienie się w historię te kryminalno-szpiegowskie z troszeczkę innej strony. Zupełnie inna chemia jest pomiędzy naszymi bohaterami. Już samo to sprawia, że ten serial jest zupełnie inną produkcją. Nie jest to komedia romantyczna, o czym się dosyć szybko przekonujemy. Jak w przypadku pani i pana Smitha mogliśmy podejrzewać, że będzie, bo owszem było i zresztą w życiu okazało się, że też tak było. W tym przypadku dostajemy coś, co można by nazwać serialem sensacyjnym, owszem tak, ale postaci wykreowane na pierwszym planie są na tyle interesujące, że chce się to oglądać. Mnie bardzo. Byłem bardzo zaskoczony pozytywnie po zobaczeniu dwóch odcinków pana i pani Smith. A ty, Iga?
Ja też zobaczyłam tylko dwa odcinki i też się zachwyciłam tym serialem. Właśnie to, co tutaj mówisz, to nie jest tylko historia sensacyjna, to nie jest tylko historia romantyczna. No mamy tutaj naprawdę taką bardzo pogłębioną psychologię tych dwóch postaci, które są tak intrygujące dla mnie i ta chemia między nimi jest naprawdę tak fascynująca do oglądania. No czekałam na to, co się wydarzy na końcu drugiego odcinka i byłam przekonana, że pomimo zawartego paktu prędzej czy później się wydarzy. Myślałam, że trochę później, ale jednak wyszło jak wyszło. Wspaniały serial, bardzo mi się podoba i będę oglądała na pewno pozostałe odcinki, bo jestem i z jednej strony ciekawa tego wątku właśnie sensacyjnego, czy w końcu się dowiemy, kim jest tajemnicza osoba zaczynająca wiadomości od Hi-Hi. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie i też jestem ciekawa właśnie tego, co się dalej wydarzy z naszymi bohaterami, bo są rewelacyjnie zagrani.
Tak, chodzi o duże pieniądze, chodzi o to, że zrywa się ze swoim poprzednim życiem i każde z zadań, które jest przydzielane przez wspomnianą przez ciebie tajemniczą osobę, która zaczyna swoje wypowiedzi od Hi-Hi, może skończyć się śmiercią. Są to bardzo niebezpieczne, ale też bardzo dobrze płatne zadania, które niejednokrotnie sprawiają bardzo wiele hałasu wokół. Ciekawie się to ogląda. Państwu też polecamy pana i panią Smith na Amazon Prime. No i mamy nadzieję, że za tydzień, tuż po 14, jak zwykle, dołączycie do nas w kinie w Lublinie, gdzie spotkają się z wami
Iga Wójtowicz
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.